Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego.
Dzień dobry Państwu. W domu Państwa Zarębów gościłem już jakieś 2 miesiące temu, a okazją po temu była rocznica konsekracji Kościoła Opatrzności Bożej w Kaliszu, której głównym budowniczym, tak można powiedzieć, był pan Romuald Zaręba. Dzisiaj ponownie zostałem zaproszony do domu Państwa Haliny i pana Romualda, ale dziś porozmawiamy na inny temat. Temat książki, wydawnictwa, które powstało nie tak dawno, Zarys dziejów rodu Zarębów, z ziemi zakroczymskiej na Mazowszu. Linia Zaręby wielkie, Głodowo, Górki duże, Świercze. Książka ta rozpoczyna się wspaniałym mottem. Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro, ojczyznę. Święty Jan Paweł II. Dzień dobry, panie Romualdzie.
Dzień dobry, szczęść Boże, witam państwa.
Jest mi niezmiernie miło gościć w domu państwa. Dzisiaj będziemy rozmawiać o historii rodu Zarębów, która została udokumentowana w tej pozycji książkowej. Chyba niezbyt często się zdarza, że ludzie znają dobrze swoją historię, swojej rodziny, że powstaje książka na ten temat. Panie Romualdzie, zaintrygowało mnie, co spowodowało, że pan tak głęboko zapuścił się w tą wiedzę historyczną, sięgającą zamierzchłych czasów.
No więc muszę powiedzieć, że właściwie do tego już jako dzieciak zostałem zachęcony, bo się interesowałem, jak jeździłem do rodziny mojego taty, właśnie do Świercz na Mazowszu, to tam żył jeszcze taki stryj mojego ojca, Ludwik Zaręba, i on zaczął mi opowiadać o historii. I ja się zainteresowałem, bo on pamiętał do czasów napoleońskich. Podał mi tych przodków i to potem tak zostało mi w pamięci. I potem dłuższy czas już rzeczywiście się tym nie interesowałem i dopiero to zainteresowanie powróciło gdzieś w latach 70., kiedy znowu brat mojego taty, świętej pamięci obecnie już, Zygmunt Zaręba, wziął mnie kiedyś do pokoju, bo on już czuł chyba, bo był dużo starszy od taty, i że komuś musi przekazać jakieś informacje. I usiedliśmy, kazał mi wziąć karteczkę i na tej karteczce zaczął mi opowiadać właśnie całą historię rodziny, już tą bliższą, braci, dziadków, pradziadków i tak dalej, ale on też te informacje miał tak gdzieś do początków XIX wieku. I ja sobie na tej karteczce to zapisałem. No i potem znowu się tym właściwie nie zajmowałem dłuższy czas, ale przyszedł taki okres, że zacząłem się na nowo interesować historią, w ogóle historią Polski, i wtedy zacząłem szukać tych informacji. Najpierw te informacje znalazłem w rozmaitych książkach i wydawnictwach wydanych drukiem, ale potem doszedłem do wniosku, że muszę pójść do archiwów, dlatego że te wiadomości książkowe no, nie były pełne, były też cząstkowe i tak to się zaczęło. I właściwie zacząłem jeździć do różnych archiwów, do Warszawy. Dzięki temu, że moja córka mieszkała w Warszawie, to jeździłem tam do niej odwiedzać ją, wnuków, i wykorzystywałem tam ten pobyt w Warszawie również, żeby odwiedzać Archiwum Główne Akt Dawnych, gdzie bardzo dużo dokumentów, prawda, po łacinie było dotyczących ziemi zakroczymskiej. To były różne nadania, to były różne księgi ziemskie, księgi grodzkie, w których właśnie można było znaleźć pewne informacje. Te księgi były pisane po łacinie, ale dzięki temu, że ja w liceum przez 4 lata uczyłem się łaciny, pomogło mi to w odcyfrowywaniu i tłumaczeniu tych dokumentów. No i zamawiałem fotokopię tych dokumentów, a później również robiłem zdjęcia sam swoim aparatem, bo już potem pozwolono w tym archiwum w ten sposób z tych akt korzystać. Jeśli chodzi o inne dokumenty, to spotkałem takiego księdza Grzybowskiego, obecnie ksiądz profesor doktor Grzybowski, który jest w Płocku, jest profesorem seminarium duchownego i on był bliskim przyjacielem mojego kuzyna, księdza Andrzeja Niesłuchowskiego, który był jego przyjacielem, razem studiowali i on mi go polecił i w związku z tym zacząłem odwiedzać to archiwum diecezjalne w Płocku i tam znalazłem z kolei dużo metryk, z tym, że te metryki sięgały XVIII wieku. No i w ten sposób miałem bardzo duży już materiał. Jeździłem również do Poznania, do Biblioteki Towarzystwa Przyjaciół Nauk. I mając ten materiał, doszedłem do wniosku, bo ciągle jeszcze jakieś dochodziły mi wiadomości, ale doszedłem do wniosku, że jak w końcu nie poprzestanę na tym, co wiem i nie napiszę tego, no to będę mógł tak do końca zbierać i po prostu już później nie będzie okazji, żeby coś na ten temat napisać. No i wreszcie udało mi się w 2020 roku jakoś te materiały pozbierać, wpisać do komputera, powstawiać zdjęcia rodzinne, których też dużo tutaj było. No i też pan o nazwisku takim jak pan Szymański, prawda, którym taką drukarnię miał na ulicy Kopernika. I dzięki temu udało mi się te materiały wydrukować w nakładzie 100 egzemplarzy i przede wszystkim rozdałem rodzinie.
Panie Romualdzie, to trzeba mieć niezwykłe samozaparcie. Ile czasu trzeba poświęcić, żeby taką kwerendę odbyć? Tak jak wspomina pan w swojej książce, trwało to tak naprawdę 40 lat. Domyślam się, że ten finał był najbardziej intensywny w pana poszukiwaniach. Dzieje Zarębów sięgają zamierzchłych czasów polskich. XI, XII, XIII, XIV wiek. Pierwsze wzmianki o pojawieniu się tego herbu na ziemiach polskich sugerują, że rodowcy przybyli na ziemie polskie z Niemiec. Ja, drodzy państwo, przeczytam fragment z tej książki. Może to zabrzmieć troszeczkę anegdotycznie, ale domyślam się, że w badaniach historycznych, podobnie jak współcześnie mówi się, że nieważne czy dobrze czy źle, ale żeby o tobie mówili. To w badaniach historycznych chyba jest podobnie, bo taki troszeczkę anegdotycznie brzmiący zapis z Jana Długosza, który o przybyciu Zarębów do Polski z Niemiec pisał w swoim herbarzu. Ród niemiecki, dokładniej szwabski, przebiegły i do skąpstwa skłonny. To rzeczywiście wzmianka może troszeczkę anegdotyczna, uszczypliwa, ale jest, prawda? Jest ważnym śladem.
Znaczy ślady są wcześniejsze, bo Długosz dopiero, prawda, w XV wieku pisał, ale prawdopodobnie w oparciu o jakieś starsze źródła, z których korzystał. Natomiast takie prawdziwe, takie już pewne dokumenty to znajdują się w kodeksie dyplomatycznym Wielkopolski i tam jest kilka takich wzmianek już od 1180 roku, prawda, ci Zarębowie występują. No i jeszcze taka ciekawa informacja, że, bo ja się konsultowałem również z naukowcami dużej klasy, na przykład z panem profesorem Bieniakiem z Warszawy, który jest historykiem znanym. I jak to jest, czy ci Zarębowie to jakoś są ze sobą spokrewnieni, czy to tylko, bo niektóre rody polskie to tylko łączyły ich nazwiska i herby, ale nie byli po prostu genetycznie ze sobą związani. Natomiast pan profesor Bieniak powiedział, że ród Zarembów jest genealogiczny, to znaczy wywodzi się od wspólnego przodka, że mamy jednego przodka i że wszyscy Zarembowie są krwią po prostu ze sobą spokrewnieni. Także no tutaj to było dosyć ciekawe odkrycie takie. No. Są różne hipotezy, różni naukowcy w różny sposób tłumaczą, ale jednak wszyscy się zgadzają, że to jest ród, który przybył ze Szwabii, bo Szwabia należała, to tak zwana Alemania była w średniowieczu nazywana. I dlatego jak Długosz pisze ex Alemania, czyli z Alemanii ród, to znaczy, że przybył ze Szwabii. No i ze Szwabii przybyła właśnie żona Bolesława Krzywoustego, Salomea, księżniczka Bergu. I stąd, ponieważ w jej orszaku mogli przybyć Zarembowie, również bo oni dosyć szybko później awansowali w tej karierze, że tak powiem, politycznej, przypuszcza się, że prawdopodobnie właśnie z tamtych terenów do nas przybyli.
Ale dwa regiony były szczególnie ważne dla Zarembów, to z jednej strony Śląsk i Wielkopolska właśnie.
Tak, no ale głównie się raczej uważa, że Wielkopolska mimo wszystko, a Śląsk może wtórnie został zasiedlony. No w każdym razie z zachodu przybyli, na pewno z ziem niemieckich, czy poprzez Czechy, czy bezpośrednio, prawda, do Polski.
Te ślady również widać w herbie Zarembów. Ten półlew, który jest u góry tarczy herbowej, wiąże się z królem Wacławem II.
No więc to jest taka moja hipoteza, ale sądzę, że ma dużą dozę prawdopodobieństwa, dlatego że przed panowaniem Wacława, króla, który w Polsce panował, ten herb nie egzystował. Zarembowie mieli zupełnie inny, że tak powiem, znak. Ten znak to były takie cztery kamienie, trzy poziomo i jeden czwarty pod nimi. Natomiast bezpośrednio po panowaniu Wacława w 1301 roku pojawił się właśnie tego półlwa nad tymi kamieniami. I ja przypuszczam, ponieważ oni poparli króla Wacława, wtedy Zarembowie bardzo poparli, byli takim filarem w Wielkopolsce Wacława, że król im właśnie tego połowę tego czeskiego lwa im nadał, bo był taki zwyczaj w średniowieczu, że królowie nieraz tak zwany uszczerbiony swój herb, czyli trochę tam zmieniony, nadawali rycerzom, którzy i zasłużyli się dla nich. Także stąd ta moja hipoteza nie jest jakoś poparta do tej pory przez naukowców, ale ja uważam, że tak mogło być.
Później migracja Zarembów na wschód, na Mazowsze, ale właśnie mówił pan o Wielkopolsce i Kalisz w tej Wielkopolsce odgrywał ważne miejsce. Tak jak zobaczyłem w pana książce, jednym ze znaczniejszych Zarembów był Bożysław Zaręba, wiceburgrabia kaliski.
I potem ten Bożysław, takie imię pojawia się na Mazowszu w 1381 roku. Mazowsze było bardzo wyludnione, bo były najazdy jeszcze wtedy, prawda, Litwinów, którzy nie byli z nami jeszcze jakoś bliżej związani, jadźwingów, krzyżaków. I w związku z tym książęta mazowieccy, a szczególnie książę Janusz I, chcieli po prostu to Mazowsze na nowo jakoś zaludnić. I oni sprowadzali takich drobnych rycerzy, nadawali im po 10 albo po 20 włók ziemi. Za to nadania byli zobowiązani właśnie ci rycerze stawać w jego armii i bronić, prawda, przed tymi najazdami. I są właśnie wzmianki, że książę Janusz nadawał Zarębom tę ziemię i tam właśnie są takie dwie miejscowości, Zarębin koło Czerwińska i Zaręby Wielkie w ziemi zakroczymskiej, Zaręby Wielkie, Zaręby Małej i tam dostali po 20 włók ziemi i mieli obowiązek wystawić jednego z każdych 10 włók, jednego na koniu z dzidą do obrony właśnie ziem mazowieckich. A potem dalej to wszystko się posuwało na wschód i tam później w okolicach Zambrowa, w ziemi łomżyńskiej, jeszcze dalej na wschód ci Zarębowie dostawali też takie nadania i tam do tej pory są właśnie wsie o nazwie Zaręby i mieszka do tej pory dużo Zarębów.
Panie Romualdzie, a proszę o wyjaśnienie, włóka to, bo nie wiem jaka to jest miara ziemi.
To tak zwana miara chełmińska była i to...
W książce jest mowa o łanach chełmińskich.
Łan, po łacinie był łan, ale później było właśnie jako nazwa włóka i to było około 16 hektarów.
Ciekawe w pana akwarendzie jest to, jak właśnie walczono, czy starano się zabezpieczyć posiadłości i jak dokumentować prawo własności. Bożysław, o którym już mówiliśmy też, był świadkiem w procesie o naganę szlachecką. To są takie ważne dokumenty.
Tak, dlaczego? Dlatego, że tam występują herby i występują imiona. I to była taka sprawa, że w średniowieczu właśnie na tych terenach, zwłaszcza na tych zasiedlonych, było dużo różnych rodowców z różnych herbów. I nieraz niektórym się wydawało, że ci ich sąsiedzi nie są szlachcicami. I oni musieli udowodnić swoje szlachectwo, przedstawiając świadków sześciu z trzech różnych herbów. I ci świadkowie, prawda, świadczyli, że oni rzeczywiście z tych herbów pochodzą, bo to nieraz byli ze sobą spokrewnieni, to byli, prawda, i kuzyni, czy to była jakaś ich babcia, czy była matka z tamtego rodu. I oni świadczyli, że ten czy tamten, o którym powiedziano, że nie jest szlachcicem, jest rzeczywiście tym szlachcicem i świadczą o czym właśnie ci z takich herbów. Dzięki temu, prawda, mogliśmy też się dowiedzieć, że w 1424 roku taki Bienianda był posądzony o to, że nie był szlachcicem i wtedy taki Wierzchosław Zaręba i ten Bożysław właśnie świadczyli o tym, że jest rzeczywiście krwi szlachetki.
Ciekawa była sprawa, że te nadania to nie były, drodzy Państwo, tylko ziemie orne, uprawne, ale wręcz przeciwnie, puszcza, bory, lasy, o których się mówiło, że dziedziczyło się je z surowego korzenia. Takie ciekawe określenie.
Tak, to znaczy, że to były, no po prostu nie były przedtem uprawiane, że to były często kawałki lasu, które trzeba było samemu wykarczować i zamienić w ziemię uprawną, ale część tych lasów zostawiano, ponieważ one stanowiły pewnego rodzaju taką ochronę też od strony tych nieprzyjaciół.
Ale też z jednej strony otrzymywano te przydziały ziemskie, ale te ziemie można było również stracić, co jest też ciekawie udokumentowane w pana książce.
Tak, no bo później były takie sprawy, że za króla Olbrachta, jak to się mówi, wyginęła szlachta. Król Olbracht prowadził walki tam na Wołoszczyźnie i on, ci rycerze powinni, że tak powiem, się stawić. A jak się nie stawił, no to wtedy po prostu tą ziemię mu odbierano.
Tak między innymi stracili ziemię w Lutomierzynie, Zarębowie, Jan Zaręba, gdyż nie wystawił zbrojnych na wyprawę wołoską w 1497 roku. Panie Romualdzie, te dwie miejscowości, właściwie trzy, Zarębin i później Zaręby Wielkie i Małe, to są takie miejscowości, które najczęściej powtarzają się u pana w tej historii.
Tak, bo też są bezpośrednio związane z moimi przodkami.
Ale mówił pan na przykład też, że Litwini jeszcze na początku, XIV wiek, to jeszcze nie byli tak związani z Polską, ale później też w tej historii pana jest gdzieś jakieś nadanie od księcia Witolda nawet.
Tak, no bo to tam właśnie na wschodzie bardzo, bo to ziemia była tak zwana Mielnicka, koło Drohiczyna, to tam należało do księstwa litewskiego. I tam ci Zarębowie aż dotarli, tam prawda, ci osadnicy i książę Witold. Taka jest miejscowość Zaręby, koło Mielnika, niedaleko.
Z biegiem czasu przybywały nowe gałęzie linii Zarębów. Też ciekawa była historia jednej z linii, Kurzykowie. Skąd się wzięła taka nazwa?
Ci Zarębowie, którzy byli w tych Zarębach, prawda, tutaj koło Zakroczymia, to w dokumentach od pewnego okresu występuje właśnie takie przezwisko Kurzyk, bo oni mieli różne przezwiska. Ponieważ było ich bardzo dużo, żeby ich jakoś odróżnić jednych od drugich, nadawano im, na przykład byli Zaręby Warchoły, prawdopodobnie byli tacy zadziorni i odtąd ten przydomek. I pojawia się również taki przydomek Kurzyk. I teraz nie wiadomo, od czego to pochodzi, bo właściwie kurzyć w staropolskim to znaczyło palić się. Czyli być może, że któreś z tych gałęzi jakiś pożar był, który tam zniszczył ich osadę i stąd do nich przylgnęło właśnie to przezwisko Kurzyk. I to przezwisko się już później powtarza i to jest właśnie, oni są bezpośrednimi przodkami mojej rodziny.
Tak jak to w życiu bywa, różne są dzieje rodzin. Jednym się dobrze powodzi, trochę lepiej, drugim gorzej. Jedni byli z Zarębów sołtysami, wójtami, a inni robili kariery polityczne nawet. Jednym z nich był Paweł Zaręba, który był elektorem wybierającym króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1764 roku, właśnie z linii Kurzyków.
Tak, no bo to było dwóch braci, wtedy był Dionizy, od którego pochodzi bezpośrednio moja rodzina i miał brata, rodzonego brata, który był Paweł. I ten Paweł zrobił karierę dzięki temu, że on ukończył szkoły, to był XVIII wiek już, że on ukończył szkoły jezuickie w Pułtusku, władał biegle łaciną, no i taki był dosyć prężny i dzięki temu został mianowany burgrabią Grodu Zakroczymskiego. Burgrabia to był taki zarządca zamku, zarządca grodu, który pilnował tam porządku, pilnował, żeby ta szlachta się właściwie tam zachowywała i jeżeli rzeczywiście ktoś tam zasłużył sobie na karę, to doprowadzał do grodu, czyli do tego więzienia, osadzał w więzieniu. I on musiał dobrze znać prawo i musiał dobrze znać łacinę. I dzięki temu, że był tym burgrabią, zachował się dokument, kiedy on składał przysięgę na tego burgrabiego po łacinie z jego własnoręcznym podpisem. Dzięki temu on później, prawda, brał udział również w elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zachował się kolejny dokument, w którym są wymienione nazwiska tych właśnie z ziemi zakroczymskiej, które brali udział w tej lekcji i on tam figuruje.
Historia Pawła Zaręby, wiemy kiedy się urodził, ale nie wiadomo kiedy umarł, prawda? Bo to już są zawierucha dziejów.
Tak wygląda nawet, że mógł brać udział w Konfederacji Barskiej, bo wszelki ślad po nim zaginął po 1779 roku.
To jest jeden z znaczniejszych przodków pana rodziny, a o których chciałby pan powiedzieć dzisiaj? Bo i byli biskupi, prawda, również w tej rodzinie?
No byli biskupi, tutaj nie, Nie mówię o średniowieczu, bo taki biskup Andrzej Zaremba to był w początku XIV wieku w Poznaniu. Ale chciałem powiedzieć tutaj taką historię, że z tych stron około 30 kilometrów od tej miejscowości, gdzie się urodził mój ojciec, jest miejscowość Obryte, gdzie urodził się biskup Jan Zaremba, nie tak dawno tutaj rządzący diecezją włocławską jeszcze. No i być może, tego nie mogę stwierdzić, bo nie mam na to zupełnej pewności, ale ponieważ ci Zarembowie są spokrewnieni, jak mówiłem ze sobą, wszyscy byli spokrewnieni, prawdopodobnie był jakąś naszą rodziną dalszą. Także mam ten zaszczyt, że jak brałem ślub na Jasnej Górze, to ksiądz biskup Jan Zaremba dał mi swoje błogosławieństwo, które tam wisi u mnie również w pokoju na takim dokumencie.
Nazwisko Herb tak popularny na Mazowszu zwłaszcza, że ciekawa jaka była historia postaci filmowej, która w Czarnych Chmurach, porucznik Zaremba, słynny bohater. Czy coś wiadomo o tej postaci, czy to jest czysto fikcyjna postać?
To jest postać czysto fikcyjna, tak.
A jeszcze kogo warto wspomnieć dzisiaj?
No jest taka osoba bardzo zasłużona, to był świętej pamięci Ludwik Zaremba, to był stryj mojego ojca, to był Piłsudczyk, on brał udział w wojnie 1920 roku, w POW był i tak dalej, no i potem został dyrektorem seminarium nauczycielskiego w Białymstoku przed wojną i był w Białymstoku bardzo znaną i szanowaną postacią. Napisał tam pewne książki też o dziejach kształcenia się w Białymstoku. Został też oznaczony. W czasie okupacji on też udzielał takich nauk, po prostu korepetycji. No i po wojnie był trochę prześladowany, bo początkowo był dyrektorem liceum w Warszawie, później go zdegradowano z uwagi na tą przeszłość dawną. Zmarł w 83 roku. Drugim takim ważną osobą, powiedziałbym, to był mój święty pamięci ojciec, bardzo tutaj w Kaliszu szanowany, przez uczniów do tej pory wspominany, o którym nawet napisano taką książeczkę, napisał taki wychowanek o nazwisku Kloc, Jan Kloc, i on właśnie bardzo pięknie wspomina mojego ojca. No i tutaj uczniowie, jeszcze jego starzy żyją i go bardzo tutaj ciepło wspominają.
Panie Romualdzie, właśnie ja chciałem poprosić pana o przybliżenie postaci ojca. Sięgamy daleko wieków średnich, ale ta historia jest najlepiej udokumentowana. Kiedy pana ojciec urodzony w Świerczach?
Tak, to jest właśnie wieś na Mazowszu, koło Ciechanowa, w powiecie obecnie pułtuskim. I tam tata się wychowywał, tam się urodził.
Jego edukacja spowodowała to, że trafił do Kalisza, ale wcześniej uniwersytet, tak?
Tak, no to było tak, było czterech braci i dwie siostry. Ziemię dziadek podzielił, natomiast ojcu nie przydzielono ziemi, ale wysłano go na po prostu wykształcenie mu dano. Wysłano go na Uniwersytet Warszawski, który ukończył z dyplomem magistra filozofii w zakresie filologii germańskiej, ale również uczęszczał na wykłady z matematyki, bo bardzo interesował się matematyką. No i po ukończeniu właśnie uniwersytetu wrócił początkowo do tej szkoły średniej, do tego liceum w Ciechanowie, gdzie był poprzednio uczniem. I tam 3 czy 4 miesiące pracował, ale był wtedy taki okres, że nadawano tak zwane nakazy pracy. Ministerstwo nadawało, gdzie było za mało nauczycieli, czy nie wiem, czym się wtedy kierowano. każdym razie ojciec został skierowany do Kalisza. Do Kalisza i najpierw uczył przed wojną w liceum Tadeusza Kościuszki, a po wojnie u Łasnyka, prawda.
O te losy wojenne chciałem też pana zapytać, bo są bardzo ciekawe i chyba dla Kalisza znamienne.
No tak, no była taka sytuacja, że inteligencję w Kaliszu wysiedlano. Przeważnie wszystkich ojca, kolegów z pracy i przeważnie to do Sandomierszczyzny czy do ziemi lubelskiej. Natomiast ojciec miał już też przygotowany akt wysiedlenia razem z nami i okazało się, ponieważ miał bardzo dużo uczniów pochodzenia niemieckiego przed wojną, jak wykładał, którzy go bardzo szanowali. Jeden z tych uczniów, on tam jakieś zajął stanowisko ważne tutaj we władzach miasta i on ten akt po prostu zniszczył. Usunął wysiedlenia i dzięki temu zostaliśmy w Kaliszu, z tym, że zostaliśmy wyrzuceni z naszego mieszkania. Potem do takiego na ulicy Widok trafiliśmy, a ojciec dzięki znajomości niemieckiego znalazł pracę w takiej firmie, która rozwoziła tam zboże i tak dalej. I dzięki temu ojciec tam też trochę podkradał tego zboża, to znaczy przynosił do domu woreczku i mama mieliła to i z tego żeśmy tam piekli takie swoje pieczywo i tak żeśmy tą wojnę jakoś przetrwali.
Warto przeczytać ten fragment wojennych losów Zarębów. Pan Romuald miał wtedy 1,5 roku, gdy się wojna zaczęła. Jego tato, przynosząc te skrawki jedzenia do domu, ale również tak jak anegdotycznie opisana jest sytuacja z węglem, kiedy przynosił trochę z pracy węgla, żeby wam zagrzać w jednym pomieszczeniu tylko. A później wojna się skończyła i tato zgłosił się do pracy znów w Kościuszce, nie, w Jagiellonkach, tak?
No najpierw w Jagiellonkach. Później pracował w liceum Kościuszki, ale później liceum Kościuszki przekształcono na tak zwaną szkołę TPD bezwyznaniową i wtedy większość grona nauczycielskiego, nie chcąc tam pracować, przeniosła się do Asnyka.
Czy tato uczył niemieckiego cały czas?
Początkowo niemieckiego nie uczył, ponieważ niemiecki zaraz po wojnie nie chciano ze względów politycznych. Po prostu zabroniono i w związku z tym, ponieważ znał dobrze matematykę, uczęszczał jeszcze w Warszawie, jak mówiłem, na te wykłady z matematyki i przejął wykłady z matematyki i wykładał prawie do końca z matematyki, później niemiecki również, jak wrócił, to też wykładał.
Panie Romualdzie, o historii związanej z pana edukacją troszeczkę mówiliśmy w poprzednim wywiadzie. Politechnika Poznańska, no, wzorowo ukończona, później praca na licznych budowach kaliskich, a ten rok 1978, ten rok mnie ciekawi i z tego tytułu, że jestem gościem nie tylko pana Romualda, ale również pani Haliny.
No, chodzi o sprawę poznania żony, tak?
Tak.
No muszę powiedzieć, że byłem tak zwanym zatwardziałym kawalerem. Co prawda miałem różne takie dziewczyny po drodze, nawet w Bułgarii jak kiedyś wyjeżdżałem, to też taką Bułgarkę poznałem. Myślałem, że coś z tego będzie, ale to się wszystko jakoś roz tego, widocznie Pan Bóg tak chciał. No i z rodzicami pojechałem właśnie w 78 roku. Wybrałem się na taką wycieczkę maluchem w ziemię białostocką. No i dojechaliśmy do miejscowości Sokółka, która znana skądinąd jest z cudu eucharystycznego. No i tam postanowiliśmy zanocować. Tam był hotelik i w tym hoteliku akurat moja żona obecna pełniła dyżur recepcjonistki. No i potem moja mama zawołała, chodź, mówisz, tu taka miła pani jest. No i ona tak jakoś dziwnie na mnie wtedy spojrzała, a rodzice właśnie mówili, że chcielibyśmy coś zobaczyć, zwiedzić. Ona mówi, ja akurat jutro mam wolne, a jestem przewodniczką tu po ziemi Białostockiej mogłem z państwem pojechać, bo mówiliśmy, że chcemy do Białowieży jechać. No i tak się zaczęło. Następnego dnia podjechałem tym moim maluchem tam, gdzie ona mieszkała. Ona wyskoczyła z domu, usiadła, prawda, koło mnie w samochodzie. Rodzice z tyłu usiedli. No i pojechaliśmy, zwiedzaliśmy tam te miejscowości tatarskie i tak dalej. No i na koniec, że tak powiem, wymieniliśmy adresy i ja też zaprosiłem, żeby odwiedziła nas w Kaliszu i wróciliśmy do domu. I następnego dnia, prawda, został wybrany Jan Paweł II na papieża. I ona przyjechała na Boże Narodzenie do nas. Była w Boże Narodzenie, potem była tak zwana zima stulecia, bo to był ten okres i ona jak wracała do siebie, do domu pociągiem, to śnieżyce okropne były, także trudno było jechać, dojechała na parowozie z Warszawy, zabrała się parowozem, dojechała do takiej miejscowości Geniusze, która jest o kilka kilometrów od, 12 chyba kilometrów od tej Sokółki i stamtąd brnęła po śniegu i jakoś dotarła wreszcie do tej Sokółki. No i potem pojechaliśmy razem w góry i tak się zaczęło i potem już był 2 sierpnia 1979 roku. Był ślub na Jasnej Górze. Śluby nam udzielał ksiądz Kołaciński, który był takim naszym przyjacielem, ten ksiądz, który, prawda, budował kościół na Polnej.
Pani Halino, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Muszę teraz pani oddać głos. Jak to wyglądało z pani strony? Widziałem to, jak troszeczkę pani się obruszyła na te wspomnienia o Bułgarkach, za którymi się oglądał mąż.
No tak. Muszę powiedzieć, że tak, właśnie, ale pierwsze nasze spotkanie to było właśnie w mojej rodzinnej miejscowości w Sokółce. I tam rzeczywiście miałam dyżur. Dałam wtedy memu, teraz obecnemu mężowi, najładniejszy pokój i rodzicom. No i rzeczywiście tak się zaczęło. Po niedługim czasie zadzwonił później do mnie. Wtedy jeszcze nie było komórek, tylko był telefon służbowy, który miałam. I bardzo często przysyłał mi kartki z pozdrowieniami z Kalisza, ale podpisując się jako Połaniecki. To były piękne kartki. Wtedy kierowniczka tego hotelu, który jeszcze w dalszym ciągu jest, ale już rozbudowany, zawsze mi dostarczała te kartki, bo wiedziała, że to są do mnie. Już jestem w Kaliszu. 2 sierpnia 2024 roku minie 45 lat naszego małżeństwa.
Czas szybko mija. A proszę powiedzieć, czy już wtedy mąż siedział w księgach historycznych i przeszukiwał genealogię rodu Zarębów?
Nie, wtedy nie, ale bardzo często, w ogóle nasze pierwsze spotkanie, wtedy kiedy się wybrałam po raz pierwszy z rodzicami i z nim do Białowieży, oczywiście miałam kolegę po swoim fachu, to znaczy był przewodnikiem po Białowieży, wtedy był tak zwany hotel Niwa i w tym hotelu zanocowaliśmy, bo byliśmy kilka dni, 2 czy 3 dni byliśmy, bo jeszcze chcieliśmy zwiedzić starą Białowieżę i tak dalej, ale dzięki temu, że miałam tam kolegę, z którym razem kończyłam kurs turystyczny po Białostoczyźnie, dostaliśmy pozwolenie, żeby też zwiedzać starą Białowieżę, gdzie niektórzy nie byli wpuszczani. Osoby naprawdę znane tylko i z przewodnikiem można było. No i właśnie tam poszliśmy wtedy z rodzicami i z grupą turystów i wtedy było tak zwane drzewko miłości w Starej Białowieży. I jeszcze wtedy przecież nie byliśmy, nie, znaliśmy się krótko, znaliśmy się, bo właściwie to tylko jeden dzień, a na następny dzień pojechaliśmy do tej Białowieży. Znaliśmy się bardzo krótko i pan przewodnik w pewnym momencie opowiadając, że to jest drzewko miłości i kto będzie biegał wokół tego drzewka, to zaraz w najbliższym czasie wyjdzie za mąż. No i ja oczywiście z tych emocji chciałam pokazać, że żeby być pierwszą i taką, zresztą byłam bardzo taka impulsywna i taka...
Zakochana.
No zakochana. I biegałam wokół tego drzewka i oczywiście bardzo krótko znaliśmy się z mężem i był ślub. Niecały pół roku był ślub kościelny na Jasnej Górze, a najpierw był tak zwany ślub w Sokółce, tam w mojej miejscowości, w której się nie urodziłam, ale wychowywałam, bo urodziłam się w Białymstoku.
Drodzy Państwo, historia dalej się pisze, gałęzie kolejne powstają. Panie Romualdzie, ja jeszcze chcę wrócić, bo mówił Pan, że w pewnym momencie musiał Pan podjąć decyzję o napisaniu tej książki. Czy ktoś z rodziny przejmie pałeczkę po Panu i będzie dalej pisał historię?
No nie wiem, czy będzie pisał, ale dokumenty są i te dokumenty gromadzę w odpowiednich teczkach i myślę, że może kiedyś ktoś z rodziny do nich zajrzy. Jeszcze nawet się zastanawiałem, czy może tych dokumentów nie przekazać do archiwum, ale sądzę, że lepiej jak one będą jednak w domu.
Najlepsze miejsce pod sercem właściwie. Drodzy Państwo, dzisiaj mieliśmy taką podróż w czasie do wieku XII, właściwie tak jak pan Romuald tutaj wspominał, lata 1100 któreś tam. Mówiliśmy o dziejach rodziny Zarembów, pisane przez N albo EM. Czy to też jest ważna sprawa, ta pisownia?
No, po prostu tak jest. Jeżeli wziąć książkę Encyklopedię Polską, to tam jest właśnie napisane Zarębowie i w nawiasie Zarębowie, dlatego że no tak po prostu zapisywano. Raz zapisano przez E, raz zapisano przez EM. W dokumentach tak jest, prawda, w metrykach niektórych. I na przykład mój ojciec miał w metryce napisane przez EM, a mnie zapisano przez E, także ja nawet teraz urzędnicy bardzo do tego przywiązują wagę, także jak zmarł mój świętej pamięci ojciec, to ja musiałem pisać takie oświadczenie, że był moim ojcem, no bo po prostu nie chciano mi tam wypłacić tego odszkodowania, które tam przysługuje. Także ojciec miał przez E, ale zawsze się podpisywał przez E. I na wszystkich dokumentach jest przeze mnie także. Także to nie ma znaczenia. Można zobaczyć w encyklopedii, że jest pisane po prostu na dwa sposoby to samo nazwisko.
Dziękuję moim gospodarzom, Państwu Zarębom za gościnę. Gratuluję tej wspaniałej historii, udokumentowanej historii rodziny. Namawiam wszystkich właściwie do sięgania do szuflad i archiwów. No to już trzeba mieć troszeczkę więcej samozaparcia, by przeczesać archiwa, tak jak pan Romuald. I jeszcze raz przypomnę ten wspaniały cytat z Jana Pawła II. Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro. Ojczyznę. Ta najmniejsza ojczyzna, historia rodziny, naszych siół, w których przychodziliśmy na świat i historia wielka całego naszego kraju, naszego państwa. Dziękuję Państwu serdecznie. Do widzenia, Pani Halino.
Do widzenia.
Panie Romualdzie.
Dziękuję, do widzenia.